pobudzamy Wasze synapsy. Na 91,6 FM.
Co roku wokół Święta Niepodległości, 11 listopada, nie warto ukrywać, myślimy często o tym, co to jest patriotyzm, myślimy o Polsce, o tym, jak nasz kraj, nasza ojczyzna obecnie wygląda, jak się rozwija, albo też patrzymy na jej historię. I pomysłem, który według mnie i mojej dzisiejszej gościni jest znakomitym właśnie na tę okazję, jest porozmawianie o tym, co się dzieje w polskiej nauce. I co się dzieje w tej polskiej nauce tu we Wrocławiu z naciskiem na Politechnikę Wrocławską, bo zaraz właśnie przedstawiona gościni będzie mówiła o jej pracy tutejszej na PWR-ze, ale też czy PWR, czy polska nauka to część globalnej sieci nauki, bo tak po prostu nasz świat, można powiedzieć, przynajmniej ten zachodni do uproszczenia, funkcjonuje. Gościnią, którą właśnie tak ładnie już chciałem zapowiedzieć i w końcu to robię, jest dyrektor działu projektów Politechniki Wrocławskiej, magister Katarzyna Pasik-Król. Cześć.
Cześć, witam wszystkich serdecznie.
Ty jesteś fajną dyrektorką i przede wszystkim taką, której się nie trzeba bać. Więc wyjaśnij nam najpierw, czym jest właśnie dział projektów, którym kierujesz, no i dlaczego ciebie i innych osób pracujących w dziale absolutnie nie trzeba się bać.
Bardzo się cieszę z tego pytania i z tego, że mogę chociaż mieć w końcu okazję przedstawić zespół i trochę dział projektów, odczarować tą administrację, której każdy się boi.
Bo właśnie, zaprosiłem administratorkę, pracowniczkę administracji na rozmowę o nauce. Ale to ma sens, co udowodnimy.
To się łączy bardzo mocno. Ale od początku, trochę o tym dziale projektów. Dział projektów to jest jednostka, która ma wspierać naukowców w tym, żeby zdobywali projekty, czyli zdobywali środki na naukę, realizowali te projekty z sukcesem, a potem my, to, co poniekąd niestety, trochę pilnujemy, żeby ta realizacja odbywała się zgodnie z przepisami prawa i tymi wszystkimi wymogami, które na te projekty są nałożone. No i żeby tym naukowcom pomagać, pracuje w moim dziale mnóstwo bardzo fajnych osób, bo powinnam się teraz odnieść do początku twojego pytania, czy jestem fajną dyrektorką. No nie mogę tego potwierdzić, ani nie mogę tego zaprzeczyć, bo jakby o sobie ciężko mówić. Natomiast ja mam bardzo fajny zespół. To jest kilkadziesiąt osób, które jest podzielone na trzy takie główne części. Kilkadziesiąt osób, które są oddane temu tematowi i lubią to, co robią. To są głównie młodzi ludzie z zapałem, i tacy, którzy lubią siebie nawzajem. I to widać, jak się do nas przyjdzie, bo do nas trzeba przychodzić, z nami trzeba rozmawiać. Mamy sekcję aplikacji, która pomaga zdobywać projekty. Mamy sekcję rozliczeń projektów, której chyba boją się wszyscy najbardziej, tak? Bo jest tą sekcją, która zajmuje się rozliczeniami w systemie TETA. I mamy trzecią sekcję, która zajmuje się już realizacją takich najbardziej, najważniejszych projektów na naszej uczelni, takich kluczowych projektów. Zakończyliśmy bardzo sławny projekt Power pod tym hasłem. Wszyscy wiedzą, co się kryje, ale zakończyliśmy go z sukcesem i jestem z tych ludzi bardzo dumna. No i właśnie czekamy, aż ten naukowiec do nas przyjdzie z pomysłem, a my mu pomożemy znaleźć finansowanie, znaleźć konkurs, w którym powinien wystartować, pomożemy mu stworzyć wniosek. Nie napiszemy za niego, bo nie jesteśmy w stanie tego wkładu merytorycznego zrobić za naukowca, ale pomożemy mu zdobyć środki na finansowanie tych badań, na jego pomysł. Przypilnujemy, żeby to było zgodne z pewnymi realiami, w których musi się obracać. No i żeby ta nauka była coraz bardziej upowszechniona, tak? Czyli żebyśmy dzięki temu pomysłowi jako uczelnia, jako całość, tak, mogli w końcu zaistnieć i tutaj regionalnie, i ogólnopolsko, ale przede wszystkim ten świat, ta Europa, która do nas macha i która chce tych naszych pomysłów, bo uważam, że my naukowcy mamy też znakomitych. Tylko musimy nauczyć się skutecznie zdobywać środki na tą naukę w tych wielkich rozgrywkach, tak? W tych rozgrywkach europejskich, gdzie w danym kolu, w danym konkursie już nie wygrywa 300 projektów. Wygrywają 2-3 najlepsze pomysły w całej Europie. I myślę, że z czasem nauczymy się i tego i będziemy z większą skutecznością zdobywać te fundusze.
Tego wszystkiego się bardzo miło słucha, ale teraz mam w sumie taki trochę niezręczny moment tej rozmowy, bo mam świadomość, jak ona będzie wielowątkowa, więc Katarzyno, zacznijmy może od tego, jak myśląc o hasie nauka, tak? Jak osoby takie jak ty, to jaką jakby odnóżką jesteście ogólnie w nauce? Takie osoby jak wy, które mają wiedzę administracyjną, projektową.
My wiemy, jak stworzyć projekt, jak napisać projekt, czyli z czego składa się, jakie są elementy projektowe. a my jesteśmy łącznikiem między nauką i pieniędzmi, czyli finansowaniem tej nauki. Jesteśmy pośrodku, bo niestety nie ma nic za darmo i jeżeli chcemy zrobić jakiś projekt, zrealizować go skutecznie, osiągnąć cele, musimy to robić zgodnie z pewnymi wymogami, z pewnymi kryteriami i my jesteśmy po to, żeby tych kryteriów trochę pilnować. Ja nie chcę, żeby nas utożsamiano z funkcją kontrolera, ale my też pomagamy tym zespołom badawczym, zespołom projektowym zrealizować projekt sukcesem, zarówno badawczym, jak i tym finansowym. Może nawet bardziej finansowym, no bo to jest administracja. Jak się poruszać w tych meandrach skomplikowanych przepisów takiemu komuś, kto zajmuje się nauką, jest naukowcem. On nie musi znać się na przepisach szczegółowych, pewnych wytycznych. Musi wiedzieć, że one funkcjonują, ale nie musi znać na szczegółach. My mu w tym pomożemy. A jeżeli sami nie będziemy wiedzieć, to znajdziemy sposób, żeby znaleźć tą ścieżkę i mu pomóc. Czyli zapytamy instytucji, czyli skierujemy do właściwej komórki na naszej uczelni. Czyli my jesteśmy pośrodku. Tak? Jesteśmy tym wsparciem.
Mam pomysł, bo on jest taki właśnie stu i teraz. Gdybyś miała troszeczkę w stylu jakby swojego CV wymienić, twoje najważniejsze umiejętności i kompetencje, które masz na takim stanowisku i właśnie młodzi naukowcy, młode naukowczynie z nich korzystają, to co to będzie?
Czym się zajmuję? Ogarniam swój zespół, ogarniam tą pracę, dzielę tą pracę. Natomiast jakie kompetencje są dla mnie najważniejsze spełniając tą funkcję? Znam Politechnikę. Ja pracuję tutaj już nieprzerwanie od 2010 roku, więc chyba znam tą uczelnię. I też znam mój zespół, bo jeszcze 3 lata temu byłam jedną z nich. Zajmowałam się projektami strukturalnymi, czyli tymi najbardziej skomplikowanymi, ale też ogólnouczelnianymi, dzięki czemu poznałam poszczególne wydziały, poszczególne zespoły badawcze i chyba to mi pomaga najbardziej. Znajomość naszej uczelni, dlatego że te przepisy zewnętrzne, one są niezmienne. Tego może nauczyć się każdy. Ale funkcjonowanie uczelni, no na to potrzeba trochę czasu, trzeba trochę mieć takiego wyczucia uczelnianego i chyba to jest dla mnie najcenniejsze. To jest ta jedna część, bo drugą częścią to, że ja uważam, że jestem wciąż trochę koleżanką moich współpracowników i ja bardzo, bardzo to cenię, że mój pokój jest zawsze otwarty i każdy może do mnie przyjść. I bardzo lubię, kiedy ludzie ze mną rozmawiają. I oczywiście, że też jestem człowiekiem, więc czasami mam takie momenty wybuchów i momenty, kiedy moje emocje biorą górę, ale pracuję nad tym i każda rozmowa, którą mam ze swoim kolegą, koleżanką, uczy mnie czegoś, wyciągam z tego wnioski, staram się wyciągać z tego wnioski i przede wszystkim być otwarta na ludzi. Bo ja uwielbiam z ludźmi się spotykać, rozmawiać, bo uważam, że komunikacja to podstawa. I to się nie zmieniło od lat, taka chyba byłam zawsze i pomimo wszystko, pomimo doświadczeń myślę, że to jest najważniejsze.
Czy my możemy użyć jakichś porównań, liczby, które mogą trochę określić, ile tego się dzieje na uczelni? Bo się śmieję teraz trochę, że nie dopytałem ciebie o to przed rozmową, ale zobaczymy, jak z tego wybrniemy. Jeśli to słyszycie, to znaczy, że jest okej. Ale czy możemy jakichś statystyk, budżetów, czegokolwiek, wiesz, takiego bezpiecznego użyć?
Wiesz co, my jesteśmy dużą uczelnią i mamy dużo pomysłów, duży obszar badawczy, bo mamy dużo dyscyplin, mamy dużo projektów. Średnio otwartych projektów, czyli takie, które się dzieją, które mają przepływy finansowe, bo to jest dla nas podstawą statystyki, jest około 600 do 700. Były oczywiście momenty większych pików i mniejszych, bo w rok 2019 był takim rokiem, gdzie było tych projektów 800-850.
Czyli my o rocznych teraz mówimy.
Tak.
To w roku, no to powiedzmy, masz uśredniając no 1,5-2 dziennie co najmniej.
Tak, natomiast to się nie dzieje u nas, bo tutaj trzeba rozdzielić administrację centralną od administracji wydziałowej. Projekty realizują się w zespołach, które są na wydziale. My tak naprawdę to ściągamy statystycznie już i widzimy przez, niestety nielubiany przez nikogo, a szkoda, system TETA, który nam pokazuje liczbowo, co się dzieje na poszczególnych wydziałach. Czyli my już jesteśmy takim działem monitorującym de facto realizację projektu. Natomiast uczelnia ma dużo, dużo, dużo tych projektów. Aplikujemy też o bardzo podobne liczby, tak? Bo za rok 2022 to było około 750 projektów, które aplikowaliśmy w różnych obszarach i międzynarodowe, i krajowe, i strukturalne. I wciąż mamy to około 600-650 w trakcie realizacji. To jest dużo. Nawet dzieląc na tej chwili 14 wydziałów, to jest sporo.
A jak mówiąc dalej, jak możemy zdefiniować projekt? Tak w skrócie od A do Z mniej więcej, jak on się zaczyna? Co trzeba zrobić, żeby się zadział? Kto jest osobami, które właśnie uzależniają jego powodzenie? No i też uczestnikami, czyli taką jakby ewolucję projektu. Jak możesz to może na jakimś przykładzie pokazać?
Jasne, spróbuję podzielić projekty na dwie grupy. Bo ja na przykład myśląc o projektach na naszej uczelni, dzielę sobie projekty na dwie grupy. Są projekty dydaktyczne, czyli takie, które czegoś uczą, szkoleniowe, takie typowe. I są projekty badawcze. I żeby projekty się zadziały, musi być pomysł, i musi być konkurs, w ramach którego należy ten pomysł pokazać i próbować uzyskać dofinansowanie. I co dalej? Mamy pomysł? Przychodzimy albo do działu projektów, albo jeżeli na wydziale jest zorganizowane biuro projektowe, to można również tam uzyskać informacje, ale zapraszamy do nas. Sekcja aplikacji zawsze stoi otworem. Sprzedać ten pomysł nam, omówić z nami pomysł w ramach, w zderzeniu z danym konkursem, z pewnymi wytycznymi. Wprowadza się to do systemów różnego rodzaju przy instytucjach. To potem podlega ocenie i kończy się etap aplikacji. Podpisujemy umowę o dofinansowanie i już realizujemy ten projekt. Czyli projekt, a więc mamy pewien harmonogram, pewien budżet, pewne zaplanowane działania, kamienie milowe, które musimy osiągnąć. Realizujemy go w określonym okresie czasu i badamy, czy wydajemy ten budżet odpowiednio i czy te badania zaplanowane, ta nauka zaplanowana w ramach tego projektu dzieje się zgodnie z harmonogramem. Jeżeli wszystko idzie w porządku po średnio 3 latach, bo 36 miesięcy to jest taki okres najczęściej długość projektu, jest około 36 miesięcy. Kończymy projekt, rozliczamy go. Instytucja zamyka po swojej stronie już tak formalnie. My też zamykamy ten projekt formalnie, badamy, czy jest okres trwałości. Jeżeli nie ma, jest sukces, zaczynamy następny.
No i w tej sieci projektów, jak się różni sieć, czy bardziej liczba po prostu zaangażowanych osób? Bo projekt chyba projektowi nierówny i na pewno się różnią one, liczba zaangażowanych w nie osób, prawda?
Każdy projekt jest inny. Nie ma dwóch takich samych projektów. Nawet jeżeli komuś się raz nie uda napisać projektu, odpadnie w jakimś konkursie, startuje w następnym roku, to już jest zawsze inny projekt. Jak te projekty są zbudowane? Myślę, że najtrudniejszymi projektami są te projekty, które mają najwięcej tych formalnych aspektów do rozliczeń i to są projekty u nas tak projektowo nazwane w nomenklaturze strukturalne. Czyli te, które mają częściowo finansowanie krajowe, częściowo unijne. Natomiast dla mnie coraz bliższe sercu są projekty międzynarodowe, bo wiem, że one są coraz ważniejsze dla uczelni i my musimy się otworzyć te projekty międzynarodowe. I chciałabym, żeby tych projektów międzynarodowych było jak najwięcej, szczególnie w ramach Horyzontu Europa. To jest program, który daje olbrzymie możliwości, ale też jest najtrudniejszy, żeby osiągnąć sukces, czyli żebyśmy dostali projekt w takim konkursie. Natomiast z punktu widzenia rozliczeń myślę, że nie jest aż tak trudne jak te strukturalne. Więc ja tak dzielę na strukturalne, międzynarodowe i krajowe, dydaktyczne i badawcze. To są takie grupy, które...
Tak jak mówiliśmy. Ale da się jakoś określić mniej więcej, w ile osób może być taki liczniejszy projekt zaangażowanych osób? Tak jakkolwiek. Jakieś przykłady.
Wiesz co, to podam ci taki największy projekt. Mhm. Ten, który skończyliśmy niedawno, czyli tak zwany POWER, zintegrowany program rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Było w niego zaangażowane 11 wydziałów różnych osób. Przeszkoliliśmy około 5,5 tysiąca studentów. Tyle PESEL-i zebraliśmy podczas 4 lat realizacji
projektu. To jest jeden projekt.
To był jeden projekt, tak, dokładnie. O wartości 40 milionów złotych. Tak naprawdę on dotykał każdego aspektu edukacji, bo on nie był badawczy, on był szkoleniowo-edukacyjny. Tak. Więc były programy, nowe programy studiów, były staże, były szkolenia dla studentów, były szkolenia dla kadry akademickiej, były szkolenia dla kadry administracyjnej i w ramach tego projektu mieliśmy też wdrożenie systemu USOS, więc dotykało spektrum wszelkiego rodzaju działań na naszej uczelni.
A w badawczych się zobaczymy, czy dobrze domyślam, że to po prostu jakieś kilkanaście osób najczęściej?
Tak.
I najczęściej też to są osoby na różnych stadiach, no bo to mogą być projekty na przykład od profesorów, profesorek, po osoby studiujące, czy na doktoracie.
Tak, w takim zespole badawczym zawsze jest główny badacz, to najczęściej jest profesor, który ma największe doświadczenie i buduje sobie zespół badaczy. Oczywiście najczęściej to są badacze z naszej uczelni, ale też posiłkujemy się osobami z zewnątrz, jeżeli na przykład w danej dziedzinie ekspertów mamy również na innych uczelniach, dlaczego nie? Mamy wtedy międzyuczelniane partnerstwo. To też jest możliwe, to też się dzieje w projektach.
Tę rozmowę poprowadzę teraz pewną analogią, bo wbrew pozorom to dla mnie prowadzącego jest dość trudna rozmowa, co ciekawe, ale nie przez to, że mamy nudne rzeczy, tylko odwrotnie, jest tego aż tyle. I mam, Kasiu, teraz taki pomysł. Żeby przejść do tego, jak taki dzień właśnie wokół Polski, takie święto właśnie, ja bym poszedł teraz w stylu właśnie nie od ogółu do szczegółu, tylko od szczegółu do ogółu, czyli zacznijmy od naszej Politechniki i Wrocławia, więc budujemy sobie ten obraz nauka w Polsce. O, takie hasło. Wychodzimy z Politechniki i z Nauki Wrocławskiej. Wychodząc z Politechniki z Wrocławia, jak my budujemy polską naukę? I potem rozszerzymy to na polską naukę i na tę międzynarodową. Jak byś to ujęła? Co to znaczy robić naukę tu we Wrocławiu, ale polską naukę?
Polską naukę z poziomu projektów, no bo ja mogę jakby omawiać ten obszar. Nawiązujemy współpracę. Tworzymy interdyscyplinarne zespoły. I one mogą być tutaj w rejonie i tak jak powiedziałeś, mogą wchodzić wyżej, czyli mogą być na poziomie krajowym, mogą być na poziomie międzynarodowym.
Będą przykłady, zaraz opowiem, także spokojnie słuchacze, słuchaczki.
Tak, i te zespoły mogą działać właśnie dzięki projektom, bo mimo wszystko nie możemy zapominać o jednej ważnej rzeczy. To jest takie trochę smutne, ale nauka nie będzie działać bez finansowania tych działań. No i żeby finansować te działania, musimy pieniądze zdobywać, a to nie jest najprostszy sposób zdobycia projektu. Ten badacz musi naprawdę bardzo dobrze się sprzedać, potrafić zadziałać PR-owo, potrafić przekonać tego oceniającego, że jego pomysł jest dobry, więc ten zespół, ta nauka musi być konkurencyjna, musi być taka, w którą uwierzą ci, którzy są po drugiej stronie i oceniają tego naukowca. I tutaj w projektach bardzo mocno taka obszarowość, którą pokazałeś, czyli ta lokalna, regionalna, krajowa.
Czy wojewódzka na przykład. I wszystko się buduje w element większej całości.
Tak, 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 tak. To musi zadziałać, tak? Na początku budujemy mały zespół. To może być historia badacza, który zaczął na studiach. To jest młody student, który działa w kołach naukowych. Potem to jest już pracownik naukowy, który nawiązuje współpracę z innymi uczelniami tutaj w regionie, z innymi zespołami badawczymi, a potem idzie dalej, tak? I się rozwija. I myślę, że tak właśnie wygląda taki przykład rozwoju dobrego naukowca. Nauki. Naukowiec to nauka, więc tak to może wyglądać i tak projekty mogą mu pomóc.
Czyli skonkluduję może najpierw tak, że nie tylko mówiąc o Wrocławiu, ale pozostałych akademickich polskich ośrodkach, fajnie, żeby ta współpraca na przykład w danym mieście, województwie, rejonie się układała między uczelniami. Czyli najpierw budujmy sieć, mówiąc właśnie, reprezentując nasze naukowe na synapsach antenowe, no twórzmy te połączenia najpierw tutaj, tak? Czyli mamy te uczelnie powiedzmy we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, są inne miasta i idąc o krok dalej, mamy tutaj przygotowany właśnie świetny przykład, którego częścią jest Politechnika, prawda? Bo sama tutaj aż termin rozmowy nasz nieprzypadkowy musiałaś ze mną uzgodnić właśnie przez to, co się dzieje ciekawego już na szczeblu ogólnopolskim. Więc pochwal się nam, co to za projekt?
To nie jest projekt, ale to jest porozumienie uczelni technicznych w obszarze zarządzania projektami. Działy projektów 21 uczelni technicznych w Polsce podpisały porozumienie, no właśnie po to, żeby się komunikować, żeby wymieniać doświadczenia i dumna jestem strasznie z tej inicjatywy. Ona wyszła bezpośrednio z Politechniki Gdańskiej, jako pomysłodawca był Waldemar Dzienisz, mój odpowiednik na Politechnice Gdańskiej, ale bardzo szybko pomysł rozlał się po całej Polsce i dzięki temu możemy dowiadywać się, jak działają inne uczelnie, jak działają inne zespoły projektowe, centra zarządzania projektami, jak to działa na innych uczelniach, jak oni sobie radzą z problemami. Mamy swoje forum, wymieniamy się doświadczeniami, szukamy rozwiązań nie tylko swoich problemów, ale też problemów, które są na innych uczelniach i to jest fantastyczne, bo pomimo tego, że działam w obszarze projektów już tyle lat, nie spotkałam się jeszcze z tak aktywnie działającym forum. I właśnie tak, w poniedziałek mamy kolejną konferencję w Gdańsku. Będziemy też tam, będę ja, będzie mój kolega z działu zajmujący się projektami strukturalnymi, Michał Olchowski, będzie też Marta Słówka, która zajmuje się rozliczaniem projektów i mam nadzieję, że jak zwykle, jak zawsze, po takich spotkaniach wyciągniemy bardzo dużo i będziemy mądrzejsi o pewne rozmowy, pewne doświadczenia, pewne spotkania i tą komunikację, bo to jest chyba najważniejsze.
Tak, czyli tutaj możemy troszeczkę zachęcić, czy wspomnieć, żeby też uczelnie mniej techniczne może też pomyślały o podobnej inicjatywie. Czyli to, jak mówimy o polskiej nauce w Dzień Niepodległości, wokół tego dnia jakże o Polsce, to dajemy plusik, że to daje potencjał w Polsce, tak? Żeby ta nauka się rozwijała dobrze.
Tak. Na razie nasze forum nazywa się Uczelni Technicznych, ale już mamy wnioski, bo to jest wszystko oczywiście sformalizowane. Tutaj prorektor z Politechniki Wrocławskiej, profesor Łyczba, również podpisywał to porozumienie. Będziemy się rozrastać. W tej chwili akces zgłasza Uniwersytet Warszawski, więc myślę, że uniwersytety też będą mogły przystąpić. Liczę, że tutaj na Dolnym Śląsku też jakieś inicjatywy z naszych dolnośląskich uczelni wpłyną do nas i być może rozszerzymy to również na nasze tutaj Dolnośląskie uczelnie wyższe.
Dobrze, teraz kontynuując tok myślenia, który tutaj zaproponowałem, zostajemy na podwórku krajowym i chciałbym, żebyśmy teraz, też zakładam chwilę skupienia, to będzie wymagało od ciebie, powiedzieli o tym, jak to jest no, z tym wchodzeniem, z tym wszystkim na ten, powiedzmy, krajowy rynek, czyli mamy finansowanie stricte uczelni, mamy instytucje jak na przykład Narodowe Centrum Nauki, o którym też chciałbym, żebyś teraz trochę powiedziała, jak to jest, czy też ewentualnie z innymi jednostkami. No jak to jest bardziej może od tej strony projektowo-finansowej, czyli okej, uczelnie niech kapitał wiedzy mają taki wspólny, ale jak to i w jaki sposób powinniśmy łączyć finansowo? Z tej perspektywy tobie bliższej, czy też administracyjnej właśnie.
Już ci mówię, tak, my musimy współpracować z tymi instytucjami, tak jak NCN czy NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, bo to wciąż dla nas jest główne źródło pozyskiwania środków. Najwięcej projektów, jeżeli patrząc statystycznie, około 250 do 300 nawet rocznie wychodzi z naszej uczelni do NCN-u. Niestety, ponieważ jest taki, a nie inny poziom finansowania, jakby ten wskaźnik sukcesu nam się nie zwiększa, natomiast piszemy coraz lepsze projekty, zdecydowanie. Drugim źródłem pozyskiwania środków na naukę to jest NCBR, a będzie, być może nawet przeskoczy NCN, dlatego że wchodzimy w nowy okres programowania, więc będzie dużo środków strukturalnych w NCBR-ze, zarówno w programach FERS, jak i FENG, więc tych projektów będzie coraz więcej.
Tak, tu muszę nawiązać do Dni Narodowego Centrum Nauki, które są cykliczną imprezą, którą za każdym razem mamy w innym mieście w Polsce. Mieliśmy w maju edycję 9 na Pojedynce Rosyjskiej, byłem też tam dziennikarsko spędzić cały dzień. I też przytoczę, że od roku 2011 naukowcy z województw dolnośląskiego i polskiego uzyskali dofinansowanie na kwotę ponad 1 300 000 000 zł. I na Pojedynce Rosławskiej, no są te dane właśnie z wiosny, dotacje przyznano 672 projektom. No to mniej więcej widzimy tę skalę, taką jaką właśnie proponowałaś. No i tutaj trzymamy kciuki, bo już nie będziemy tego poruszać, bo wiemy, że nie ukrywajmy, w niektórych jednostkach, jak na przykład w NCBR-ze, no dzieje się kontrowersyjnie, ale to jest temat może na inną rozmowę. Trzymamy kciuki za to, żeby, jak to w życiu, czy budując dobrą relację, rozmawiać i wspólnie tworzyć lepsze jutro.
Ja tylko dodam, żeby uspokoić naszych naukowców, czy naukowców, naukowczynie, które realizują projekty też w NCBR-ze. Z poziomu rozliczeń projektu, my jako beneficjenci nie czujemy tych rzeczy, napięć, które tam się działy, tych napięć. Jest okej. Okay. I wydaje mi się, że NCBR nie jest może idealnym współpracownikiem, bo zawsze, kiedy mówimy o instytucji, myślimy, mogło być lepiej, ale naprawdę nie jest źle. Dajemy radę, realizujemy.
No tak, ja mimo wszystko chciałem trochę tego jednak realizmu na tej rozmowie, bo fajnie się chwalić, ale pamiętajmy też, że tak jak chwilę temu powiedziałem, jak mamy trudniejsze kawałki, to budujmy, rozmawiajmy, działajmy. Dobrze, mamy te jednostki NCN, NCBR, a co ze samym stricte budżetem uczelni publicznych jak Politechnika? Jak z tej strony wygląda?
Wiesz co, tutaj należałoby zapytać dyrektora finansowego już o konkretne kwoty, natomiast...
Już nie chodzi o kwoty, tylko co chodzi w systemie, jaka to jest część?
No bo myślę, że spokojnie uczelnia, mając swój budżet, tak naprawdę pokrywa około 2/3 potrzeb tej uczelni, ale na 1/3 musimy zdobyć środki z zewnętrznych źródeł finansowania, no i właśnie te instytucje i te projekty są tego źródłem. Także spora część działań, badań na uczelni musi się odbywać w oparciu o finansowanie z tych instytucji, które notabene są coraz bardziej otwarte. Jest coraz więcej, jak wspomniałeś, Dni Nauki, NCN-u. To są inicjatywy, które się będą coraz częściej powtarzać. I tak naprawdę co konkurs można się już spotykać z tymi ludźmi, którzy są po drugiej stronie tych instytucji i uczyć się od nich, czego tak naprawdę od nas oczekują.
Ja muszę to wspomnieć troszeczkę rokując bardziej naukę. Kowe grono działające w polskiej nauce z pozdrowieniami dla rzeczników nauki, czyli stowarzyszenia, które zrzesza dziesiątki naukowców, naukowczyń z całej Polski, którzy właśnie robią to, o czym mówisz, że sieciujemy wiedzę, sieciujemy się na spotkaniach. Ja też uczestniczyłem w kilku konferencjach, które organizują rzecznicy nauki i zdecydowanie jak następne będą, a raczej będą, to też się tam pojawię, ale akurat do tego będziemy mieć inną rozmowę też w sumie z naszymi wspólnymi znajomymi trochę.
Ale jak powiedziałeś słowo sieci, ja nie mogę cię nie przerwać i nie mówić o naszej sieci Unite. To już jest wyższy level.
Widzisz,
tak?
Właśnie wygrywasz mnie, bo miałem ci teraz właśnie zadać pytanie, że okej. Powiedzmy, że zrobiłem taką małą dygresję, typową trochę dla mojego stylu rozmów antenowych. Czy przychodzi ci jeszcze coś innego takiego na polskim podwórku, jako przykład czegoś takiego stricte polskiego? Bo zaraz do tego Unite'a i międzynarodowych inicjatyw przejdziemy. Czy w Polsce jeszcze coś widzisz takiego wartego rozmowy?
Ja myślę, że w ogóle, tak jak ty powiedziałeś, komunikacja, współpraca, partnerstwo, zespoły interdyscyplinarne na każdym poziomie nauki, na każdym poziomie realizacji projektów, tak? To musi zaistnieć. My jako sama uczelnia, sama jedna, mamy fantastycznych badaczy i oni sobie poradzą na każdym poletku, bo mówię, tak, dyscyplin mamy bardzo dużo i obszarów badawczych również, ale zawsze musimy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, jaki to będzie projekt, my musimy współpracować w zespole. I to jest klucz, tak? Ta interdyscyplinarność musi być wszędzie i to jest chyba ważne, tak? Że na tym poletku krajowym my musimy rozmawiać z innymi uczelniami, z innymi zespołami i uczyć się od nich, tworzyć coś razem, tworzyć coś wspólnie. Myślę, że to jest bardzo ważne.
Tak, czyli takie inicjatywy, gdzie będą dyskutowali ludzie z całej Polski, z tych dziesiątek uczelni, są jakże istotne. I mam nadzieję, że Politechnice będzie się zdarzało gościć w najbliższych latach jakieś takie imprezy. Zakładam się, że na pewno takie się znajdą. No i już są obecnie, to tym bardziej niech się znajdą te w przyszłości. Okej, czyli powiedzmy, że coś już wiemy o tym, jak to się dzieje w Polsce i teraz wiem, że już się nie możesz doczekać, ale to jest nasza chluba i od razu przypominam przykłady, Kasiu, przykłady, żebyśmy tu mieli jakieś wyobrażenia. Jak niezbędne do rozwoju polskiej nauki, która, nie ukrywajmy, będzie też mieć wpływ na to, jak nam się żyje, jak wygląda nasza ochrona zdrowia, nasz przemysł, nasza technologia, którą w kraju opracowujemy, produkujemy, ale to wszystko jest i tak częścią szerszej europejskiej czy też globalnej układanki. Więc Polska nie może przespać i ewentualnie czy mamy też, nie ma co ukrywać, trochę też z naszej historii, mówiąc właśnie w takim ważnym dniu, no może trochę gorszy start, jak na przykład też kraje, które były po prostu po tej stronie żelaznej kurtyny, że tak powiem, bo chyba ten poziom mniej więcej, jak do tego podejdziemy?
Już ci mówię, jeżeli chodzi o naukę, ja zawsze powtarzam, że my nie mamy się czego wstydzić. My tylko musimy nauczyć się w sposób konkurencyjny sprzedawać tą naukę, sprzedawać swoją ofertę badawczą i tak naprawdę przejść na trochę europejskie myślenie o naszej nauce. Co się kryje za tym hasłem europejskie myślenie? Umieć ją tak pokazać, tą naszą naukę polską, żeby tamta strona, czyli zachodnia, chciała ją kupić, chciała przykleić się do naszych idei, zaprosić nas do tych zespołów badawczych, które są tam wysoko i tak bardzo rozsławione i tak cenne dla całej tej europejskiej kultury naukowej. I my musimy przestać się też, przestać mieć takie kompleksy mniejszego, młodszego brata, bo my naprawdę jesteśmy świetni w tym, co robimy, tylko jeszcze brakuje nam tylko jednego elementu, tej komercjalizacji, umiejętności sprzedaży tych pomysłów i przelania tego na papier w formie dobrego wniosku grantowego, którym ekspert oceniający w komisji kupi, da nam odpowiednią ilość punktów i będziemy mogli pochwalić się, że tak, mamy fantastyczne projekty też europejskie, bo one są bardzo ważne, zarówno w ocenie naszej ewaluacji, jak i tym, żeby pokazać się na arenie międzynarodowej. To nie jest tak, że my nie mamy projektów, żeby nie było. Mamy ERC, gratulacje dla Łukasza Sterczewskiego, naprawdę kupa dobrej roboty. Mamy też projekty, w których jesteśmy liderami międzynarodowe, ale moglibyśmy mieć tego więcej, dlatego że w strukturze statystycznej my wciąż mamy najwięcej projektów krajowych, a te międzynarodowe są tak po środku, powiedzmy. Natomiast chciałabym, żeby ich było najwięcej, żeby się ta struktura odwróciła, żeby nie NC-nowe projekty, ale na przykład projekty międzynarodowe były na tym topie.
No i właśnie powoli przejdziemy do tych przykładów, czyli żebyś mogła teraz nam pięknie pokazać, o jakie rzeczy chodzi, gdzie celujemy, gdzie powinniśmy mieć ambicje, żeby działać, czyli od Politechniki przez kraj cały, te przykłady, o co tu chodzi, konkrety.
Oczywiście, że tak jak rozmawialiśmy chyba przed naszymi nagraniami, takim króliczkiem, którego gonią wszystkie uczelnie, są ERC. Czyli projekty, które są w Komisji Europejskiej dla tych najważniejszych, najlepszych naukowców. Mamy ten jeden projekt na razie Łukasza Sterczewskiego. Niech to będzie dobry początek i powinniśmy się rozwijać w tym kierunku.
Dlaczego to jest tak wyjątkowy projekt? Bo też przed tym nagraniem od razu o tym mi mówiłaś. Czemu tego Łukasza pozdrawiamy, bo też niedawno mieliśmy z nim audycję.
Tak, czemu jest?
Bo czemu to jest takie wyjątkowe i ważne?
Dlatego, że aby otrzymać grant ERC, trzeba pokazać wyjątkowość swojego pomysłu na skalę światową de facto, europejską, światową, tak? To już jest bardzo wysoko oceniany projekt. Żeby przejść przez poszczególne thresholdy, to już jest naprawdę zarówno umiejętność naukowa, czyli ten temat badawczy, ale też umiejętność samego naukowca pokazania siebie z tej dobrej strony na tak zwanym interview, który się ma z komisją, która ocenia ten projekt. I tylko nieliczni otrzymują ten przywilej. My wciąż mamy tylko kilkadziesiąt, bodajże chyba 38 projektów w ogóle w całej Polsce z tego typu, więc to jest niewiele, a cały czas jest apetyt. Na razie zwycięzcą w wszelkich rankingach w Polsce jest Uniwersytet Warszawski i my bardzo byśmy chcieli być zaraz po nim albo prześcignąć Uniwersytet Warszawski, tak? Bo potencjał mamy podobny. No a wspomnieliśmy o Unite. Tak. No właśnie, dlaczego ten Unite jest taki ważny? No bo to jest ta komunikacja, tak? My komunikujemy się z innymi uczelniami, które mają trochę większe doświadczenie niż my i możemy, mamy szansę uczyć się od nich. Unite to też jest takie nie chcę powiedzieć stowarzyszenie, ale taki zbiór uczelni, które pomagają sobie nawzajem. Będziemy teraz realizować pod kierownictwem profesora Piotra Rutkowskiego projekt widening'owy, który ma na celu wyrównywanie naszych szans, czyli tutaj w Polsce z tymi krajami, które są bardziej rozwinięte w kontekście rozumowania Unii Europejskiej. Właśnie w partnerstwie z uczelniami, które są zrzeszone w Unite. Mamy sitfundowe konkursy dla studentów, czyli każdy poziom nauki jest tam możliwy do nawiązania współpracy i zdobycia dofinansowania, tak? Więc ten Unite jest dla nas bardzo, bardzo cenny, szczególnie dlatego, że mamy takich fajnych, doświadczonych partnerów, od których musimy się uczyć, chcemy się uczyć.
Wiesz, co mi teraz przyszło na myśl, bo tak jak Unite, którego temat, jeśli nie jest wam znajomy, również polecamy podcasty na Snapsach, mieliśmy też latem rozmowy na ten temat. No, trudno mi nie wspomnieć, mówiąc o umiędzynarodowieniu, może niekoniecznie o projekcie, ale to dla nas właśnie osobiście często w ważnych projektach na studiach, o Erasmusach na przykład, o wymianach międzynarodowych. To też jest element układanki, która na pewno pomaga i pomogła na pewno wielu osobom otworzyć drzwi do karier, które teraz się już toczą.
Jak najbardziej. Przede wszystkim człowiek, który wyjeżdża za granicę i spędza tam jakiś okres czasu, uczy się kontaktu z inną kulturą, łapie kontakty, które potem one procentują już w dalszym rozwoju zawodowym. Tak?
Ale rozwoju tu w Polsce. Że my wracamy do Polski, tak, i w Polsce, tak, rozwijając naukę, wykorzystujemy to tutaj.
Oczywiście. Żeby napisać dobry projekt międzynarodowy, musisz mieć partnerstwo międzynarodowe, tak? Muszą to być trzy podmioty z różnych krajów. I teraz, żeby zdobyć takich partnerów, naprawdę musisz się opierać o swoje własne znajomości. Gdzie je zdobywamy? No, jak wyjeżdżamy, spotykamy się z ludźmi i potem ci ludzie, którzy spotykamy na Erasmusie, to potem mogą być również badacze, naukowcy, naukowczynie, które pomogą, które będą współpracować z tobą w kolejnym etapie kariery naukowej. Więc to jest świetny początek i ja polecam Erasmusa każdemu.
Tak, czyli to mamy, czyli mamy Unite, mamy Erasmusa, mamy tutaj właśnie ERC. A taka współpraca europejska, globalna jeszcze tak na szczeblu uczelnianym, czy też polskiej nauki, co jeszcze może ci do głowy przyjść?
O, przychodzi mi niedawne spotkanie uczelni drezdeńskiej, która przyjechała tutaj do nas, do Wrocławia. To było kolejne z cyklu spotkań, które organizował dział współpracy międzynarodowej. W zeszłym roku, w listopadzie, to my jako delegacja zarówno zespołów badawczych, jak i też dział projektów wyjechaliśmy do Drezna. Podglądaliśmy, jak tam kształtuje się nauka, badania, jakie są zespoły badawcze, jak funkcjonował ówczesny wydział medyczny. Myśmy się uczyli, jak zbudować ten wydział medyczny u nas od nich. A teraz oni przyjechali w zeszłym tygodniu do nas i też rozmawialiśmy o możliwościach współpracy i na pewno będziemy współpracować. Mamy za chwilę, czy już ogłoszony konkurs w ramach partnerstw strategicznych i będziemy budować partnerstwo strategiczne, tak, z drezdeńską uczelnią techniczną.
Tak.
Super.
I na pewno to nie jest jedyna uczelnia, z którą Politechnika ma bliskie relacje, bo jak się przejrzy na przykład artykuły, właśnie sobie teraz specjalnie wszedłem na stronę Politechniki, to wystarczy sobie wpisać coś międzynarodowe. Jest tyle tych różnych wyników, no bo polska nauka nie zaistnieje, będąc oddzielona od reszty świata.
Absolutnie nie. I każda współpraca, jak powiedzieliśmy, nawet na poziomie studenckiego Erasmusa, może potem skutkować czymś wielkim. To będzie początek, tak? I niech to będzie.
Porozmawiałem wy to słyszycie, już jestem po rozmowie ze współpracownikiem samego noblisty tegorocznego. No, mamy naszego doktora Macieja Kowalczyka, również wspaniałą postać, która jest też jedną z chłop Politechniki. No i słuchaj, rozmawiając taką, w cudzysłowie, panią z administracji o tym, że na tej samej uczelni, gdzie mamy i radio, przecież bez uczelni PWR by nie było też luzu, mówimy o nobliście tegorocznym. To jest takie, widzisz, jak się podekscytowałem teraz w sumie tym wszystkim.
No bo to jest wydarzenie, tak? To jest tak. Coś, z czego
i to jest możliwe,
musimy korzystać.
Dzięki współpracy. Bo tu chodzi nie tylko o współpracę między uczelnianą, jako uczelnia do uczelni, tylko mamy sieci. I tutaj mamy na przykład współpracę, bo właśnie profesor Ferenc Krausz jest dyrektorem Instytutu Optyki Kwantowej Maxa Plancka w Monachium. I on współpracuje z PWR-em, przez co wizyta, która jest pretekstem zaproszenia, jest inauguracją programu Max Planck Partner Group. To ma być działalność, no tutaj tematycznie, specjalnej grupy badawczej specjalizującej się w budowie ultraszybkich laserów. I jej kierownikiem został właśnie wspomniany przeze mnie dr Maciej Kowalczyk z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, który w latach 2020-2022 bezpośrednio na stażu podoktorskim współpracował z profesorem Krauszem w Niemczech. I o tym właśnie też między innymi jest nasza rozmowa, którą też już podcastowo w tych okolicach będziecie pewnie mogli wysłuchać. I to jest właśnie to, że Politechnika umożliwia naszym tym najlepszym jednostkom właśnie tworzenie takich międzynarodowych projektów. To jest właśnie kwintesencja tego, o czym rozmawiamy od tych kilkudziesięciu minut. O takie rzeczy nam chodzi, prawda? Jakieś instytuty, jednostki globalne, europejskie.
Ale zobacz, co przeczytałeś. Zaczęło się od stażu, tak? Czyli
tak.
Od czegoś, ten staż był pewnie finansowany z jakiegoś projektu, tak domyślam się. I potem zobacz, jakie partnerstwo, jaka współpraca, jaki zespół badawczy z tego powstał. I to właśnie, to tak się rodzi od tego początku, tak? Tej wymiany międzynarodowej, a potem tworzy się świetny zespół badawczy i może naprawdę wiele, wiele osiągnąć.
No, także naprawdę ja jestem tak dumny, jak sobie o tym wszystkim myślę, że żyjemy w czasach, że rozwój nauki jest tak fajnie, fajnie możliwy. A gdybyś teraz miała powiedzieć troszeczkę bardziej subiektywnie, personalnie, co ty masz tak naprawdę z takiego stanowiska, z takiej pracy?
Kontakt z ludźmi. Ja to uwielbiam.
Czemu to robisz tak naprawdę?
Wiesz co, projekty to są ludzie też. Przede wszystkim ludzie. I na moim stanowisku ja się zaskoczyłam, ilu ludzi nowych poznaję. I ja myślałam, że całkiem dobrze znam Politechnikę. Absolutnie nie. Każdego dnia pojawia się w moim pokoju ktoś nowy, z kim mogę porozmawiać. I to nie są rozmowy tylko i wyłącznie o tych nudnej papierologii. To też są o tych pomysłach, które mają, tak? Niedługo spotykam się też z kolegami z Wydziału Mechanicznego, którzy bardzo mocno liczą na właśnie to partnerstwo z Dreznem, które było, i będziemy omawiać pomysły, które mają w ramach takiego partnerstwa. Ja się strasznie dużo uczę. Pracując w projektach, nigdy nikt nie jest w stanie, nie może zamknąć się i mówić, wiem już wszystko. Nie, absolutnie nie. Ty dopiero zaczynasz pojmować, ile nie wiesz i ile musisz się nauczyć. I to jest fantastyczne, bo praca w projektach to nie jest praca dla ludzi, którzy chcą wykonywać pracę tak spokojnie.
I schematycznie.
Absolutnie nie. Tutaj musisz się rozwijać. Każdego dnia jakiś nowy temat wpada, jakaś nowa osoba, jakiś nowy konkurs, nowy pomysł. I to jest najfajniejsze w tym, bo tak, to lubię zdecydowanie najbardziej.
Tak, a co możesz powiedzieć też o swoim zespole? Bo pewnie znając życie, część nas będzie słuchała. Nie będziemy się wstydzić tej rozmowy.
Absolutnie no. Nie. Gdybym mogła, gdybyśmy mieli czas, to wymieniłabym każdego z imienia i z nazwiska, bo naprawdę...
Na stronie zobaczycie.
Na stronie.
Odeślemy do was ją,
tak jest.
Na nią później.
Ja już zaczęłam tutaj mówić. Mój zespół składa się jakby z trzech takich obszarów. Natomiast tym pierwszym takim obszarem, tym pierwszym takim strzałem, który ma każdy kandydat na kierownika projektu, czy na osobę, która chce realizować projekt, to jest sekcja aplikacji. I oni, tak już bardzo kolokwialnie powiem, odwalają kawał dobrej roboty, bo biorą ten początek na siebie. To wszystko, co się dzieje potem, już jakby jest wtórne. Ta sekcja aplikacji działa bardzo mocno. Mamy tam zespół projektów krajowych, którym przewodniczy Justyna Abel, z którą serdecznie pozdrawiam. Na pewno będzie słuchać. Mamy projekty strukturalne, tam rządzi Michał Olchowski i jest zespół Emilka, Magda, też ich serdecznie pozdrawiam. Mamy też projekty międzynarodowe, które ten zespół jest w trakcie rozwoju i liczę na to bardzo mocno. Tam jest Monika Betley, Magda Ćwikowska. Też serdecznie pozdrawiam Natalię i Martynkę. I one będą mieć chyba najwięcej pracy teraz, bo te międzynarodówki są coraz bardziej popularne i coraz ważniejsze. Więc dziewczyny, trzymam za was kciuki. Jest też, tak jak powiedziałam, sekcja rozliczeń. To są dziewczyny, które bardzo ściśle współpracują z Questurą. I znają się na tych wszystkich księgowo-rozliczeniowych sprawach pod kierownictwem Wiesi Sikory, która z kolei uczelnię zna jak nikt. I jest coś, z czym łączę się bardzo mocno, czyli sekcja projektów kluczowych, bo to jest sekcja, która tworzyła się trochę razem ze mną. Przewodniczy tej sekcji Magda Furmanek. I tam się wszystko dzieje projektowe. My też się uczymy realizować projekty na ich doświadczeniach, tak? Dziewczyny tam ciężko pracują, ale dzięki temu, że nam, czyli mówię mi i innym kierownikom innych sekcji, jakby pokazują, jak realizować wzorcowo projekt, dobrze projekt, my się też od nich uczymy. Także pozdrawiam serdecznie i tamten zespół.
Ja też oczywiście przekazuję pozdrowienia i ode mnie, i od całego Radia Luz oczywiście, wiadomo, jedyna słuszna odpowiedź. To teraz trochę odwracając perspektywę na moją, co chcesz powiedzieć osobom jak ja, młodym, zdolnym, które studiują na Politechnice, chcą zacząć doktorat, robią doktorat, myślą o jakichś stażach, wyjazdach? To jest takie typowe radiowe pytanie. Gdzie się z wami skontaktować i gdzie znaleźć więcej informacji? To tak zadam specjalnie trochę sztampowo, a nie sztampowo. Dlaczego warto w tę naukę, polską naukę, może tu od Politechniki zaczynając, jeśli tu studujecie, czy chcecie mieć naszą karierę, zacząć? Co ku pokrzepieniu serc na takie święto 11 listopada powiesz naszym młodym, liczę przyszłym naukowcom, naukowczyniom?
To kończąc wątek mojego działu, gdzie nas znaleźć? Cały dział projektów znajduje się w budynku A1. Jesteśmy trochę rozstrzeleni między piętrami, więc trzeba niestety czytać na stronie internetowej, gdzie dana osoba siedzi i jej pokój się znajduje.
Na szczęście prosty adres, czyli od skrótu działu DP, jak dział projektów?
Tak.
dp.pwr.edu.pl.
Jest strona internetowa i ta strona internetowa, oprócz tego, że zawiera nasze dane teleadresowe, to też jest źródłem wiedzy. I bardzo zachęcam wszystkich do czytania aktualności, które tam się znajdują, bo są informacje o konkursach. Tam jest harmonogram właściwie chyba wszystkich instytucji, z którymi współpracujemy. Są też szkolenia nagrywane przez naszych, moich koleżanki i kolegów, którzy prowadzą szkolenia dla naszej społeczności. Warto je sobie odtwarzać i to jest świetna rzecz, bo to jest całkowicie za darmo dla naszych pracowników, a za wiele z tych szkoleń trzeba płacić na rynku otwartym naprawdę spore pieniądze, więc zapraszamy. Strona jest podzielona dla tych, którzy chcą aplikować i dla tych, którzy już realizują projekty, czyli też dla tych, którzy pracują w administracji wydziałowej. Zapraszamy. Tak, to tyle o dziale. Natomiast co dla naszej nauki? Słuchajcie, myślę, że warto ubiegać się o projekty, warto pisać projekty, warto zdobywać środki na swój rozwój, bo w tej chwili można zdobyć zewnętrzne źródło finansowania chyba na każdy pomysł. Czy to jest humanista, czy to jest ścisłowiec, tak też kolokwialnie rzecz ujmując, znajdzie swoje źródło finansowania i próbować, bo rzadko ktoś ma taką skuteczność, że złoży pierwszy raz projekt i się od razu udaje, ale praktyka czyni mistrza. I myślę, że to nie jest też fizyka kwantowa, powiedziałam to głośno, to nie jest aż tak trudne. Można się tego nauczyć, można mieć nawyk pisania projektów i życzę wszystkim dużo, dużo sukcesów w tym obszarze.
Tu też we Wrocławiu pamiętajmy, że istnieje też dość znany i pomocny FAST, Fundusz Aktywności Studenckiej, tak, który prowadzi Wrocławskie Centrum Akademickie. Też pozdrawiamy WCA, bo też nieraz dlatego
te
mamy
projekty
o tym
też
rozmowy.
Przez nas przechodzą, więc pozdrawiamy.
No właśnie, wszystko się łączy.
FASTy też.
Tak, FASTy tak. też. Czy też inne jakieś potencjalne nagrody za jakieś konkursy. Teraz mamy na przykład coroczny konkurs Pro Juvenes. Mieliśmy tyle co KOKON, czyli właśnie konkurs konstrukcji tutaj, też uczelni technicznych, bo NZS to też organizuje. Jest tyle takich inicjatyw.
Studenckie koła tworzą innowacje. Fantastyczny konkurs.
Ale to są, widzisz, konkursy czy jakieś plebiscyty czy współprace już krajowe. Że my tworzymy polską naukę, też już na studiach, współpracując w kołach naukowych i poniekąd czasem też rywalizując, nie ma co ukrywać, PWR Racing Team, czy REM Wrocław jest oparty, czy projekt Scorpion na rywalizacji stricte. Tak, no bo trzeba być o te milisekundy szybszym od konkurenta.
Ale jednak, to są już marki, które są już, trochę bezkonkurencyjne, tak, muszę powiedzieć.
Ale bo... widzisz, to jest część tego, co buduje rozpoznawalność Polski. To są reprezentanci, reprezentantki Polski, na przykład na zawodach międzynarodowych i są kojarzeni z Polską. Wiem, że z innych miast zespoły też jeżdżą, ale wiem, jakie są wyniki i nasz właśnie Power Racing Team czy LEM, one budują rozpoznawalność Polski i też polskiej młodej nauki, można powiedzieć, bo to też jest nauka. Koła naukowe to też jest pełnoprawna część tej układanki nauka w Polsce.
I muszę wam powiedzieć, że kiedy czyta się listy rankingowe, na których są zwycięskie projekty i widzisz nazwę Politechnika Wrocławska, to naprawdę człowiek czuje dumę, tak? I widać, to są nasi, którzy są najlepsi. Czy to jest krajowy konkurs, czy to jest międzynarodowy tym bardziej, to naprawdę człowiek czuje dumę.
Tak. No, rozmawiam akurat z tobą, przedstawicielką Politechniki, ale tylko myślę, dodamy zgodnie, że wstawcie sobie dowolną inną wrocławską uczelnię, to czujcie się tak samo zachęceni.
Dokładnie tak. Zresztą myślę, że zasady realizacji czy projektów, czy zdobywania środków na naukę na każdej uczelni jest taka sama, więc myślę, że to jest wszystko, co tutaj powiedzieliśmy o projektach, o tym, jak projekty są ważne, które projekty są ważne, to jest coś, co możemy przez kalkę przeciągnąć na każdą uczelnię w Polsce.
No i tak jak tu skończę wątek kół naukowych, też wiem, że coraz częściej właśnie współpracują ludzie z różnych uczelni, bo to jest właśnie to. No i wspólnie będziemy nie tylko projektować rzeczy fajne, czy wykonywać, czy wymyślać jakieś pomysły, ale później z takimi osobami jak wy się drogi przetną, żeby też łączyć to wszystko, te wszystkie synapsy naukowe. Więc już powoli zmierzając do podsumowania, naprawdę takiej ciekawej i rozmowy, która po pierwsze, jak już i tak ją słuchacie, to jesteście super i naprawdę zainteresowanie tematem to już jest coś, co doceniamy. Ale Kasiu, tak kończąc powoli, no też po tej rozmowie, bo zawsze mnie ciekawi u moich gości, gościń po rozmowie, czy właśnie samo to gadanie nasze w studiu coś zmienia, czy może coś po tej rozmowie sobie jeszcze uświadomiłaś, może coś ci jeszcze wpadło do głowy, tak już zmierzając do brzegu.
Wiesz co, uświadomiłam sobie, że trochę nas mało widać jako administrację.
Dlatego ciebie zaprosiłem.
Dziękuję ci bardzo za to zaproszenie, naprawdę. I na początku było to dla mnie trochę zaskoczenie, nie ukrywam. Ale teraz myślę, że to powinien być jakiś początek. Nie chcę się tutaj reklamować, ale myślę, że to powinien być jakiś początek, że my też powinniśmy wyjść i pokazywać siebie trochę bardziej. Siebie na zasadzie tego, co robimy, jak robimy, żeby nas trochę odczarować, żeby ludzie, ci naukowcy, nie bali się do nas przychodzić właściwie z każdym problemem, tak? Bo my po to jesteśmy, żeby pomagać, żeby wspierać. Absolutnie nie używać słowa nie, tylko spróbować rozwiązywać każde problemy. Jeżeli my nie potrafimy, to potrafimy zapytać instytucje, albo potrafimy pomóc, jak zapytać instytucje, żeby uzyskać konkretną odpowiedź, albo skierować tam, gdzie taka odpowiedź może być. Więc tak, myślę, że nasze spotkanie chociażby to dało.
Tak, budowanie świadomości, że istnieją inni ludzie, którzy mają podobnie jak my.
I to jest...
I mamy podobne dylematy albo podobne problemy do rozwiązania i nie lepiej szukać tego w grupie? Nie będzie szybciej?
Zdecydowanie. I to też nie zależy od tego, że człowiek musi być, akurat człowiek naukowiec musi być naukowcem, bo naukowiec dla mnie to również student, który ma takie zacięcie naukowe. Co prawda studenci akurat na naszej uczelni, na Politechnice mają jeszcze dział studencki. Tutaj pozdrawiam Agatę, kierowniczkę działu studenckiego, która z nami współpracuje bardzo fajnie i jeżeli jest jakaś wspólna inicjatywa, coś co możemy pomóc razem, to na pewno pomożemy, ale zapraszamy też do nas i studentów, i młodych naukowców, także będziemy próbować pomagać.
Także zobaczymy, czy może tutaj wysłuchanie tej rozmowy zainspiruje kogoś do czegoś, zobaczymy. My będziemy i tak w kontakcie, zobaczymy, czy ktoś może dzięki Radiu Luz, dzięki nam tej rozmowie będzie mógł zacząć coś fajnego. I od ciebie w sumie nie wiem za bardzo, co dodać na koniec, bo chyba powiem tylko jedno, bo nie ma co ukrywać, że jestem jedną z tych aktywniejszych osób w redakcji. I tu nie chodzi o to, czy ktoś, jak ja, spędza więcej czasu, czy mniej, jak co niektórzy, bo wszyscy mamy swoje rzeczy na głowie, ale mam na myśli jedno, że tak jak mówiliśmy o tej sieci, tworzymy taką, właśnie mówię za mojej redakcji popularno-naukowej, głównie o tej teraz, no to jest ta współpraca i my też jeździmy. No przecież moja redakcja, nasza szefowa Martyna jest teraz właśnie w Berlinie i to nie pierwszy raz, bo mamy właśnie Falling Walls colistopadowy, ten najważniejszy taki konkurs o popularyzacji nauki w takiej przystępnej formie tu w naszej części świata. To jest wszystko to, o czym mówiliśmy. Chyba zrobimy na koniec pozdrowienie nie tylko dla naukowo zakręconych, ale ogólnie dla wszystkich pracujących w administracji. Tak pozdrowimy grupę zawodową chyba na koniec.
Uściski,
trochę niedocenianą czasami, a dzisiaj mamy dzień doceniania, bo nie tylko w Polsce, ale nie ma co ukrywać. Kraj mamy, jaki mamy, naukę mamy, jaką mamy, ale bez was i tak niczego by, co mamy, nie było, więc to jest chyba najlepsze podsumowanie.
Dziękuję ci bardzo za to podsumowanie i faktycznie gorące pozdrowienia dla tych wszystkich pani, panów w naszej administracji, którzy bardzo chcą pomagać, a być może nie potrafią być bardziej skuteczni, ale chcą, tak? I najważniejsze, żeby nam się chciało.
No i też oczywiście pozdrawiamy naszą Paulinę, która od 1,5 roku działa w Radiu Luz, też od spraw administracyjnych. Też jest to niezastąpiona postać w naszym radiu. A po tej świetnej rozmowie, mam nadzieję, zostawimy was w klimacie, który zachęci do eksploracji swoich zainteresowań, ale też do rozmowy z waszymi znajomymi, czy też nawet czasem rodzinami i tak dalej. No, nie ograniczajcie się. Patrzcie po prostu wokół siebie szeroko i takie ciekawe sytuacje w życiu mogą was czasem spotkać, a nawet nie myślicie, że was spotkają, tylko dzięki temu, że będziemy nomen omen robić jakieś fajne projekty. I dziękując ci bardzo za to spotkanie, to nie jest ostatni kontakt z tobą bądź z kimś pracującym w dziale projektów, a mówię te słowa do dzisiejszej gościni Radia Luz, czyli do dyrektorki działu projektów na Politechnice Wrocławskiej, magister Katarzyny Pasiek-Król. Jeszcze raz dzięki serdeczne. I owszem, fajnie się gada, ale i tak wkrótce wrócimy z powrotem do tych swoich obowiązków, ale mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będzie ci i reszcie zespołu, dzięki energii od ciebie, odrobinę chociaż przyjemniej.
Dziękuję ci
i
bardzo.
I będę tym bardziej teraz razem z redakcją moją popularną naukową trzymał kciuki za to, żeby kto wie jeszcze o ilu projektach, które przez wasze ręce przeszły, będziemy na antenie mówić, bo to jest faktem. To jest faktem. Nie możemy bez siebie żyć. Jesteśmy częścią jednej układanki tworzącej polską naukę. Nic zadać, nic ująć.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Nauka bez tajemnic w Akademickim Radiu Luz.